To jedna z najbardziej zagadkowych scen II wojny światowej. 10 maja 1941 roku, gdy Europa płonęła już od niemal dwóch lat, jeden z najważniejszych ludzi III Rzeszy wsiada samotnie do dwusilnikowego Messerschmitta Me-110E i kieruje się w stronę Wysp Brytyjskich. Rudolf Hess, wiceszef NSDAP, człowiek, którego Hitler nazywał towarzyszem broni, opuszcza Niemcy bez rozkazu, bez eskorty, bez planu powrotu. Oficjalnie, by negocjować pokój. Nieoficjalnie, do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę pchnęło go do tego desperackiego lotu. Historycy za to są zgodni. Wokół tej misji narosło więcej pytań niż odpowiedzi. Nie ma bezpośrednich źródeł, które pozwoliłyby jednoznacznie odtworzyć motywację Hessa. Znane są za to reakcje Hitlera i Goebbelsa, a te wskazują, że cała wyprawa była dla nich kompletnym szokiem. W zapiskach ministra propagandy widać skalę konsternacji. W notatce z 13 maja 1941 roku Goebbels zanotował: wieczorem nadchodzi okropna wiadomość. Hess, wbrew rozkazowi Führera, wystartował samolotem i od soboty nie daje znaku życia. Dalej dodawał, że jego zastępca miał urojenia na tle mrzonek pokojowych. W nazistowskiej elicie zawrzało. Nikt nie spodziewał się, że człowiek tak bliski Hitlerowi podejmie samodzielną, nieautoryzowaną misję dyplomatyczną. Rudolf Hess nie był postacią drugoplanową. Był człowiekiem z najbliższego kręgu Hitlera. Od lat 20. należał do najściślejszego kręgu Hitlera. Razem z nim brał udział w puczu monachijskim. Razem trafił do więzienia w Landsbergu. Gdy Hitler pisał Mein Kampf, Hess był jego sekretarzem, komentatorem i powiernikiem. To on przepisywał kolejne rozdziały, a według części badaczy wpływał na niektóre wątki ideologiczne, zwłaszcza te dotyczące geopolityki i koncepcji Lebensraum. Po przejęciu władzy w 1933 roku Hess został wiceszefem NSDAP. Był fanatycznie lojalny, bezgranicznie oddany, traktowany przez Hitlera niemal jak członek rodziny. W strukturach partii pełnił funkcję arbitra i strażnika doktryny. Nie miał charyzmy Göringa ani brutalnej energii Himmlera, ale cieszył się wyjątkowym zaufaniem Führera. Dlatego jego samotny lot do Wielkiej Brytanii był dla nazistowskiej elity taki niewytłumaczalny. Poza polityką Hess miał jedną wielką pasję – lotnictwo. Był świetnym pilotem, zwycięzcą wyścigu wokół Zugspitze, a latanie traktował niemal mistycznie. Hitler bardzo cenił jego umiejętności. To właśnie ta pasja, połączona z dostępem do specjalnie zmodyfikowanego Messerschmitta, umożliwiła mu pokonanie ponad 1300 km z Augsburga do Szkocji. Lot był ryzykowny. Hess wystartował o zmierzchu, licząc, że noc utrudni brytyjskim radarom wykrycie jego maszyny. Mimo to systemy wczesnego ostrzegania RAF-u zarejestrowały samotny samolot nad Morzem Północnym. Myśliwce poderwano, ale Hess zdołał dotrzeć nad Szkocję. Gdy okazało się, że wybrane przez niego lądowisko jest zbyt małe, wyskoczył ze spadochronem. Wylądował w pobliżu posiadłości księcia Hamiltona, człowieka, którego uważał za potencjalnego partnera do rozmów pokojowych. W tym samym czasie w Berghofie Hitler czytał list, który Hess zostawił przed odlotem. Dokument zaczynał się od słów: mój wodzu, kiedy otrzymasz ten list, będę w Anglii. List wywołał wściekłość Führera. Trwały właśnie przygotowania do ataku na Związek Sowiecki, a Hess, jeden z najbliższych współpracowników, postanowił na własną rękę negocjować pokój z Londynem, by uniknąć wojny na dwa fronty. W jego ocenie porozumienie leżało w interesie Brytyjczyków, którzy chcieli utrzymać imperium, a przedłużająca się wojna wzmacniała ZSRR i USA. Hess wierzył, że Wielka Brytania i Niemcy mają wspólnego wroga – bolszewizm. To była wizja skrajnie naiwna, ale w jego oczach logiczna. Co więcej, Hess był przekonany, że w brytyjskich elitach istnieje frakcja skłonna do rozmów z Berlinem. Liczył, że jego nazwisko i pozycja otworzą mu odpowiednie drzwi. Tylko czy Rudolf Hess działał sam? To pytanie od ponad 80 lat powraca jak echo z jednego z najbardziej zagadkowych epizodów II wojny światowej. 10 maja zastępca Führera, człowiek z absolutnej czołówki nazistowskiej elity, wsiadł do myśliwca Messerschmitt Bf 110 i samotnie poleciał do Szkocji. Historyk Norman Davies przypomina, że w tym okresie nie istniały żadne kanały dyplomatyczne między walczącymi stronami. Po klęsce Francji i bombardowaniu Londynu atmosfera była tak napięta, że nawet sygnały o możliwych rozmowach traktowano jako potencjalną pułapkę. W ocenie Davisa misja Hessa była aktem desperacji. Alianci przyjęli już zasadę bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, co praktycznie zamykało drogę do jakichkolwiek negocjacji. Reakcja Berlina była błyskawiczna. Już 12 maja niemieckie biuro informacji ogłosiło, że Hess cierpi na zaburzenia psychiczne i działał wbrew rozkazom. W prasie pojawiły się sugestie o urojeniach, samowolnym locie i niepoczytalności. Hitler, który jeszcze kilka lat wcześniej nazywał Hessa sumieniem partii, teraz publicznie odsunął go od wszelkiej odpowiedzialności. Współpracownicy Führera wspominali później, że Hess od dawna przejawiał ekscentryczne zachowania. Hermann Göring opowiadał anegdotę o jego rzekomym leczeniu neuralgii poprzez trzymanie na głowie zestawu metalowych garnków. W Norymberdze lekarze potwierdzili u niego objawy paranoi i zaniki pamięci, choć część historyków uważa, że Hess symulował, by uniknąć pełnej odpowiedzialności. Winston Churchill nie miał najmniejszej ochoty na spotkanie z emisariuszem Hitlera, kazał go osadzić w Tower of London, a później w pilnie strzeżonej posiadłości w hrabstwie Surrey. Brytyjskie władze były zaskoczone, ale nie zamierzały podejmować żadnych negocjacji. Jednak niespodziewana wizyta Hessa wywołała niepokój w Moskwie. Józef Stalin podejrzewał, że Londyn i Berlin mogą prowadzić tajne rozmowy za jego plecami. W radzieckich raportach z tamtego okresu pojawiają się wzmianki o podejrzanej aktywności dyplomatycznej i możliwym separatystycznym pokoju. Churchill po latach pisał, że Hess był fanatycznym idealistą, przypadkiem medycznym, nie kryminalnym. Brytyjczycy traktowali go bardziej jak dziwaka niż emisariusza wielkiej polityki. Mimo licznych analiz i odtajnionych dokumentów wokół lotu Hessa wciąż narastają pytania. Jak to możliwe, że jeden z najważniejszych ludzi w III Rzeszy wystartował bez wiedzy służb? Dlaczego Hitler tak długo tolerował jego ekscentryczność? Czy naprawdę działał sam, czy też był pionkiem w większej grze? Część badaczy sugeruje, że Hitler mógł wiedzieć o misji, ale zastrzegł, że w razie niepowodzenia całkowicie się od niej odetnie. Inni wskazują, że reakcje Führera, gwałtowne, pełne furii, świadczą o autentycznym zaskoczeniu. Co warto podkreślić, kluczowe dokumenty, jeśli w ogóle istnieją, nigdy nie zostały ujawnione. W archiwach brytyjskich wciąż znajdują się teczki dotyczące Hessa, których odtajnienie przesuwano kilkakrotnie. To tylko podsyca spekulacje, że w sprawie kryje się coś więcej niż tylko szaleńczy lot jednego człowieka. Szczególnie, że brytyjskie archiwa działają według zasad Freedom of Information i okresów ochronnych, które mogą mieć 30, 50 czy nawet 100 lat. Ale niektóre dokumenty mogą być zatrzymane na czas nieokreślony. Szczególnie jeśli uzna się, że ich ujawnienie mogłoby zaszkodzić bezpieczeństwu państwa czy relacjom międzynarodowym, czyli coś jest na rzeczy. Po wojnie Hess stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. 1 października 1946 uznano go za winnego spiskowania w celu prowadzenia wojny napastniczej i skazano na dożywocie. Trafił do więzienia w Spandau, gdzie od 1966 był jedynym osadzonym. Pilnowały go na zmianę cztery mocarstwa – USA, Wielka Brytania, Francja i Związek Sowiecki. Strażnicy wspominali, że Hess spędzał długie godziny na samotnych spacerach, pisał pamiętniki i obsesyjnie analizował wydarzenia z 1941. W 1987, w wieku 93 lat, zmarł w więziennym ogrodzie. Oficjalnie samobójstwo przez powieszenie na kablu elektrycznym. Nieoficjalnie do dziś krążą teorie, że mógł ktoś mu pomóc, choć żadna z nich nie została potwierdzona. Historia lotu Hessa pozostaje jedną z najbardziej fascynujących zagadek II wojny światowej. To opowieść o ambicji, fanatyzmie, politycznej naiwności i desperackiej próbie zmiany biegu historii. Ale czy była prawdziwa? Czy działał sam? Czy był wysłannikiem Hitlera? A może ofiarą własnych obsesji? Na te pytania wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I być może właśnie dlatego historia Hessa wciąż rozpala wyobraźnię badaczy i miłośników historii. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, jak nie, to dajcie kciuka w dół, jak średnio, dajcie kciuka w bok. Zostawcie subskrypcję, komentarz, lajka, no i cokolwiek innego chcecie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!